A my wrócimy do wspólnego rozważania drugiego listu apostoła Piotra. Pierwszy list Piotra jest już za nami. Teraz jesteśmy w pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra. I jeśli kiedykolwiek był właściwy moment, żeby Piotr opisał plan sukcesji apostolskiej, to ten tekst, który mamy przed sobą, jest właśnie tym. W fragmencie, który rozważaliśmy poprzednio, pada takie stwierdzenie w wersecie 14. Wiem, że niebawem będę musiał rozstać się z życiem, jak też ukazał mi to nasz Pan Jezus Chrystus. Są to ostatnie dni Jego życia. Nie może spotkać się z wieloma ludźmi, nie może spotkać się, obejść, tak jak apostoł Paweł, kościoła, żeby się pożegnać, ponieważ jest uwięziony i za chwilę zostanie zabity, więc postanawia napisać list do kościoła, żeby przygotować go, mając tą taką przejmującą wiedzę, że era apostolska zbliża się ku końcowi. Świadomość, że pisze list, żeby uporządkować albo może ukierunkować Kościół po jego śmierci i śmierci wszystkich 12 apostołów. Moglibyśmy słusznie oczekiwać, że Piotr wyjaśni plan sukcesji, gdy poprosi wierzących o rozważenie konsekwencji jego odejścia. Mnie za chwilę nie będzie, ale po mnie przyjdzie ktoś, ale po mnie ustanówcie kogoś albo jakikolwiek inny plan. Więc mówiąc jeszcze prościej, w tych wersetach, które za chwilę przeczytamy, 16-21, spodziewamy się dowiedzieć, jak będzie wyglądać podążanie taką drogą apostolską jeszcze długo po śmierci wielkiego apostoła. No to przeczytajmy ten dzisiejszy fragment. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 16 do 21. Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości. Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos chwały majestatu: ten jest moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. I ten głos, który rozległ się z nieba, usłyszeliśmy, my, którzy byliśmy z Nim na Świętej Górze. Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie. W świetle naszego założenia wstępnego wersety 16-21 są fascynujące i przez to, co apostoł Piotr napisał i przez to, czego tam nie napisał. Bo nie ma tu ani słowa, które choć sugerowałoby, że Piotr zamierza ustanowić jakąkolwiek sukcesję apostolską. W ogóle nie pojawia się żadna inna osoba, żaden inny plan na czasy poapostolskie. Raczej natomiast Piotr wywyższa Pismo Święte ponad wszystko inne. To gotowość do poddania się autorytetowi i nauczaniu wyłącznie Biblii, wyłącznie Pisma Świętego jest uznawana przez Piotra za wyjątkową, potężną i wzniosłą drogę dla wszystkich wierzących ludzi, z którymi on się właśnie żegna, i którzy przyjdą z pokolenia na pokolenie, aż do dnia, kiedy wróci Pan Jezus, kiedy ta jutrzenka zajaśnieje, kiedy już będzie wszystko jasne. Dlatego też jedno z ważniejszych pytań, które powinniśmy sobie zadać, brzmi: jaka jest rola Pisma Świętego w moim i w Twoim życiu? Jaką rolę pełni Pismo Święte w Twoim życiu, jeśli uznajesz się za osobę wierzącą? Lub jaka powinna ta być rola, jeśli będziesz kiedyś osobą wierzącą. I nie chodzi mi tu o to, czy uznajesz, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym, naprawdę się wydarzyło. Na przykład za miesiąc będziemy czytać różne fragmenty Starego, Nowego Testamentu związane z narodzinami Pana Jezusa. Prawda? I generalnie rzecz biorąc, nikogo z nas 2000 lat temu w Betlejem Judzkim nie było. A nawet gdybyśmy byli i gdybyśmy zobaczyli tą młodą dziewczynę i jej nowonarodzonego chłopczyka, to i tak nie wiedzielibyśmy, czy to jest Boży Syn, odwieczny Boży Syn, który stał się człowiekiem. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu. Ale nawet jeśli uznajemy, że to, co Pismo Święte nam podaje, jest prawdą, że dane wydarzenia, które mamy spisane właśnie w Starym czy w Nowym Testamencie, rzeczywiście miały miejsce, że to nie jest jakaś legenda, że to nie jest podanie ludowe mające swoje korzenie w starożytności, czy sprytnie wymyślony mit, o którym Piotr pisze w 16 wersecie, nawet jeśli uznam Pismo Święte za wiarygodne, to ciągle jeszcze nie odpowiada na pytanie, jaką rolę powinno ono pełnić w moim życiu. Więc czy Pismo Święte jest dla mnie autorytetem? A jeśli powiem, no tak, to co to znaczy, że jest autorytetem? I z naszego dzisiejszego fragmentu możemy dowiedzieć się trzech rzeczy. Skąd pochodzi autorytet Pisma Świętego? Dlaczego to jest dobra rzecz, że Pismo Święte jest autorytetem? Dlaczego potrzebujemy tego autorytetu? I po trzecie, no co z tym zrobić tak na co dzień? Zatem po pierwsze, skąd pochodzi autorytet Pisma Świętego? I kiedy używam słowa autorytet, to słownikowo chodzi o to pojęcie mające kilka odmiennych, choć nakładających się znaczeń. Autorytet, czyli uznanie, zaufanie, ale też zwierzchność i władza. I tu jest ciekawa różnica między językiem polskim i angielskim. My mówimy, że władze lokalne, po angielsku będzie local authorities. I to słowo authority jest używane w języku angielskim bardziej niż w naszym polskim jako władza, jako zwierzchność. Niemniej jednak, zależnie od kontekstu, również w języku polskim też tak to funkcjonuje. Ale jest to pojęcie, w którym nakłada się kilka znaczeń. I uznanie, że coś uznajesz za i ufam. I jednocześnie uznaję jako zwierzchność, jako władzę. W drugim liście apostoła Piotra autor mówi o wewnętrznym zagrożeniu, jakim są fałszywi nauczyciele. W drugim wersecie, w pierwszym wersecie drugiego rozdziału, za niedługo przeczytamy, znaleźli się jednak też wśród ludu Izraela, Starego Testamentu, fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. I to jest generalnie problem drugiego listu Piotra. Wątkiem przewodnim pierwszego listu Piotra była zachęta do wytrwałości i cieszenia się tym, że należymy do Boga pomimo zewnętrznych zagrożeń, presji i prześladowań zewnętrznych. Zagadnieniem drugiego listu są problemy wewnętrzne. Więc pisząc drugi list do Kościoła mówi, nie słuchajcie fałszywych, mylących się nauczycieli. Słuchajcie tego, co mówi Bóg. Polegajcie na Bożym Słowie. I w ten sam sposób chcemy, żeby każde kazanie było w naszym Kościele słuchane. Kiedy ja czy ktoś inny wygłaszamy kazanie, obowiązkiem Twoim jest weryfikować, czy tak mówi Boże Słowo. Ponieważ gdy Boże Słowo mówi, to mówi Bóg. W wersetach, tych sześciu wersetach Piotr wskazuje nam, w jaki sposób Bóg przemówił i nadal przemawia do nas. Podaje nam dwa zestawy źródeł, w jaki Bóg przemówił do nas. W wersetach od 16 do 18 czytamy, nie ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz staliśmy się naucznymi świadkami Jego wielkości. Kim są ci ludzie, którzy kryją się w końcówce my? Staliśmy się, nie ulegliśmy. No w pierwszej kolejności jest to Piotr, Jakub i Jan, którzy razem z Panem Jezusem poszli na górę przemienienia i zobaczyli tam przemienionego w chwale Bożego Syna, Pana Jezusa. Ale też szerzej wszyscy apostołowie, którzy spędzili z Panem Jezusem 3 lata, słuchając Jego nauczania, widząc Jego cuda, poznając Go jako osobę, będąc przez 3 lata pod Jego wpływem. Zeszli z Nim kawał Palestyny, a później po zmartwychwstaniu przez 40 dni byli przez Niego przygotowywani do poprowadzenia Kościoła, w tym do przekazywania słów Pana Jezusa. Oni są autorami Nowego Testamentu i w ten sposób Pan Jezus mówi do nas dzisiaj. No to Nowy Testament. Ale w takim razie co ze Starym Testamentem? Tam mamy czasy przed Panem Jezusem. Może to w takim razie są te legendy, mity i podania. No i gdy patrzymy na fragment 19-21, apostoł Piotr zwraca naszą uwagę właśnie na proroków Starego Testamentu, że przyjście Pana Jezusa nie znosi, nie wymazuje ich przekazu. Czytamy w 19 wersecie, mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu. Oczywiście Kościół zawsze czytał i będzie czytał Stary Testament w świetle Nowego Testamentu. I tylko wtedy jesteśmy w stanie poprawnie odczytać i zrozumieć przesłanie Starego Testamentu. To jest trochę tak jak z dobrą powieścią. Dopiero kiedy dochodzimy do ostatniego rozdziału, dobrze rozumiemy, dlaczego autor tak, a nie inaczej napisał pierwszy rozdział i jak to później przez całą swoją powieść rozwijał. Piotrowi zależy, byśmy nie mieli wątpliwości, jako Kościół, który zostaje już sam bez apostołów, że słowa Starego Testamentu są tak samo wiarygodne, jak słowa Nowego Testamentu. 19 werset. Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo. W przyjściu Pana Jezusa, w Jego misji, w Jego ofierze na krzyżu, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. I tym, że powróci. Ale bardzo interesujące jest co następuje dalej. Popatrzmy na werset 20 i 21. Wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga. Przez Ducha Świętego, przez Boga. Ludzie. Tylko, że problem polega na tym, że nasi wykształceni i oczytani znajomi przyznają, że ależ oczywiście, że Pismo Święte jest wartościowe i warto się z nim zapoznawać i uczyć się z niego dobrych rzeczy. Podobnie jak z wieloma innymi dziełami, które wywarły wpływ na całe pokolenia ludzi i to nawet w różnych miejscach świata, nie tylko w Polsce. Taka ciekawostka. Czy wiecie, że istnieją takie zestawy top 10, top 20, top 100 najwartościowszych, najważniejszych książek na świecie? Nie ma jednego, jedynego spójnego. Jest wiele, w których się pokrywają tytuły. Zdecydowana większość takich zestawień pomija księgi religijne różnych religii. W wielu takich zestawieniach na pierwszym miejscu jest rok 1984 Orwella. W wielu zestawieniach w pierwszej trójce jest Władca Pierścieni Tolkiena. W wielu zestawieniach w pierwszej piątce jest również Dżuma Alberta Camus. No a do tego oczywiście Hamlet Szekspira, kilku rosyjskich autorów i tak to się dopełnia. Natomiast według danych szacunkowych Księgi Rekordów Guinnessa Biblia została do dnia dzisiejszego sprzedana w liczbie ponad 5 miliardów egzemplarzy. Jest Biblia, później długo, długo nic. Ale w tych zestawieniach najważniejszych książek, które wywarły wpływ na ludzi, na kulturę, na sztukę, na filmy, na obrazy, na rzeźby, najczęściej na pierwszym miejscu jest właśnie George Orwell ze swoim rokiem 1984, który został napisany parę lat po II wojnie światowej, a dzisiaj się realizuje na naszych oczach. Rzeczywiście jest to wielkie i znaczące dzieło. Ale koniec końców, powiedzieliby nasi kulturalni znajomi, to są ludzkie dzieła, w których autorzy dzielą się swoją interpretacją życia, interpretacją wartości, świata dookoła siebie, a my przecież również mamy swoją interpretację, swoje zrozumienie, swoje preferencje, o co chodzi w życiu. I z takim poglądem naszych oczytanych i kulturalnych znajomych, apostoł Piotr wręcz krańcowo się nie zgadza. On twierdzi, że Pismo Święte, choć spisane ludzką ręką, nie jest ludzkiego autorstwa. I można to sprowadzić do następującego stwierdzenia. To, co mówi Pismo Święte, Bóg mówi. To, co mówi Pismo Święte, to mówi Bóg. I nie jest to pogląd jedynie apostoła Piotra. Tak samo uważał Pan Jezus, Boży Syn, wcielone Boże Słowo. W swoich wypowiedziach w Ewangeliach Pan Jezus prawie 100 razy cytuje Stary Testament. Mówiąc 100 razy cytuję Stary Testament, mam na myśli 100 miejsc ze Starego Testamentu, ponieważ one się powtarzają w Ewangeliach. Pan Jezus cytuje Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską Powtórzonego Prawa, Psalmy, Przypowieści Salomona, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Amosa, Jonasza, Michaasza, Malachiasza, od początku do końca. Gdy czytamy Nowy Testament, czytamy Ewangelię, pobrzmiewają nam słowa Pana Jezusa: słyszeliście, że powiedziano, i przywołuje cytat Starego Testamentu, a ja wam powiadam, czy a ja wam mówię. Dzisiaj czytając Księgę Ozeasza, przeczytałem tam słowa, które Bóg kieruje do Izraela na chwilę przed niewolą asyryjską. Miłości chcę, a nie ofiary. Poznania mnie, a nie rytuałów. Te słowa cytuje Pan Jezus w momencie, kiedy faryzeusze są oburzeni, że powołał Mateusza jako celnika do grona swoich uczniów. Jego, grzesznika, kolaboranta. A Pan Jezus mówi: nie pamiętacie, co mówi słowo? Miłości chcę, a nie ofiary. Ale Pan Jezus nie tylko uważał, że cały Stary Testament jest Bożym Słowem, ale on w pełni polegał na Starym Testamencie. Gdy w ogrodzie Getsemane jest aresztowany i Piotr łapie za miecz, Pan Jezus mówi, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wtedy Jezus powiedział do niego: schowaj ten miecz tam, gdzie jego miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić mojego Ojca, aby natychmiast postawił przy mnie więcej niż 12 oddziałów anielskich? Uwaga! Ale jak wówczas wypełni się to, co według Pisma musi się wypełnić? Kiedy chwilę później umiera na krzyżu, cytuję Psalm 22, bo poleganie na Piśmie Świętym nie było dla Pana Jezusa tylko właściwym kierunkiem, lecz czymś, czym był przesiąknięty. Stawał wobec trudności życiowych z Pismem Świętym w sercu. Oparł swoje życie na Piśmie Świętym. To była podstawowa zasada jego życia i misji. Natchnienie Pisma Świętego polega na tym, że co Pismo Święte mówi, to Bóg mówi. Co biblijni autorzy mówią, Bóg mówi. Nie wszystko, co napisał apostoł Paweł, jest Bożym Słowem, ponieważ wiemy, że są jakieś listy, których nie ma w kanonie Nowego Testamentu, a które napisał. Ale to, co napisał pod natchnieniem Ducha Świętego, to są słowa samego Boga. I jeśli są jakieś zagadnienia w Piśmie Świętym, które nie do końca ci pasują, czy to moralnie, etycznie, czy historycznie, czy związane z końcem świata, a to jest też jeden z bardzo przewodnich i ważnych motywów drugiego listu Piotra, że Chrystus powróci i fałszywi nauczyciele przeciwko temu występowali, a świadomie omijam to w tym momencie, ponieważ za chwilę do tego przejdziemy w szerszej o wiele dyskusji w kolejnych rozdziałach. Ale jeśli jest coś, jakieś zagadnienia Pisma Świętego, które nie do końca ci pasują, to właściwa postawa jest taka: skoro Pismo Święte to mówi, to tak mówi Bóg. I nie da się pójść za Panem Jezusem, a jednocześnie odrzucić podstawową zasadę Jego życia i działania. A zatem skąd pochodzi autorytet Pisma Świętego? Nie tylko stąd, że Pismo tak mówi. Nie tylko, że apostoł Piotr, zresztą Paweł również tak mówi. Lecz dlatego, że Pan Jezus tak mówi. No dobrze. Ale ktoś by zapytał: i co z tego? No to jest autorytetem. No i co z tego? Ale czy to znaczy, że to jest dobra rzecz. Otóż znaczy dlatego, że żyjemy w kulturze, która stara się przekonać człowieka, że to my sami dla siebie określamy cele, zasady w życiu, sami dla siebie mamy być najwyższym autorytetem. I tak są uczony, tak jest uczony człowiek od małego w naszej cywilizacji, od małego ty sam dla siebie decydujesz, ty sam dla siebie wiesz najlepiej. Z jednej strony słyszymy o kryzysie autorytetów w dzisiejszych czasach. Rodzina, kościół, polityka, policja. I z drugiej strony każdy taki autorytet jest bombardowany i niszczony. Oczywiście żaden z tych autorytetów nie jest doskonały i dlatego łatwo jest go zbombardować. A jednocześnie wmawiane jest ludziom, że to oni sami mają być dla siebie najwyższym punktem odniesienia i decydować, co jest najważniejsze, co jest dobre, co jest złe, wartościowe, niewartościowe, po co żyć. Jeśli patrzymy na werset 19, Piotr mówi, dobrze robicie, gdy trwacie przy nim, przy Piśmie Świętym, przy tym autorytecie, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu. W każdym z nas, ale też w tym świecie, w którym żyjemy, w tym, co nas otacza, jest pewna dawka ciemności. I nie chodzi mi o grzech sam w sobie. Chodzi mi o to, czego nie wiemy, czego nie rozumiemy. Nie mamy pojęcia do końca, jak to powinno być. Nasz pogląd na dorosłe życie, jakie są cele, zasady, wartości i tak dalej, kiedy mieliśmy 15 lat, nasz pogląd był całkowicie inny niż gdy mieliśmy 25 lat. Ale to, co nam się wydawało najważniejsze, mając 25 lat, z perspektywy 40 lat, niekoniecznie jest takie najważniejsze. Dlatego właśnie potrzebujemy zewnętrznej pomocy, zewnętrznego prowadzenia, autorytetu. Jest taka historia z czasów II wojny światowej. 6 aliańskich pilotów, myśliwców, wykonywało swoją misję, wylecieli z lotniskowca, żeby wykonać swoją misję. I kiedy oni wykonywali swoją misję, lotniskowiec otrzymał rozkaz wyłączenia zasilania, ponieważ w okolicy znajdowały się wrogie okręty podwodne. Piloci myśliwców, gdy zakończyli swoją misję i wracali tam, gdzie powinien być ich statek, byli zaskoczeni brakiem świateł lądowania, bo była już noc. Powinni z daleka zobaczyć linie naprowadzające ich na pas startowy, no i na pas lądowania. Jeden z pilotów zawiadomił okręt przez radio. Dajcie nam trochę światła, żebyśmy mogli wylądować. Nadeszła odpowiedź, nie, w tej chwili nie możemy dać wam żadnego światła. Zarządzono całkowite zaciemnienie. Nieco później drugi pilot prosił, no dajcie nam trochę światła. Trochę światła, żebyśmy mogli wylądować. Nadeszła odpowiedź, odmowa, zaciemnienie nadal obowiązuje. Trzeci pilot, któremu niebezpiecznie kończyło się paliwo, powiedział, czy nie możecie dać nam chociaż jednego światła, żebyśmy mogli wylądować. Ale w tym momencie operatorowi statku kazano już przerwać wszelki kontakt, żeby była cisza w eterze. W rezultacie 6 myśliwców, 6 bohaterów wpadło do ciemnych wód Atlantyku, gdy wyczerpało im się paliwo. Ci piloci nie byli głupi. Wiedzieli, że jest lotniskowiec. Co więcej, umieli na nim posadzić swoje maszyny. Robili to setki, jeśli nie tysiące razy. Czy nie mogli zaufać intuicji? Nie mogli pójść za głosem swojego serca i lądować tam, gdzie wydawało im się, że statek powinien być. W końcu to ich życie, ich decyzje, prawda? Absurd. No absurd, oczywiście, że absurd, ale jednak takie porady słyszymy na co dzień. Idź za głosem swojego serca, jeśli chodzi o miłość. Chociaż powinno być idź za głosem swoich hormonów, tak naprawdę, jeśli chodzi o zakochanie i zauroczenie. Twoje ciało, twój wybór. Poetycko Adam Mickiewicz ujął to w Odzie do młodości. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Już nawet nie mówiąc o tym, że w dużym stopniu jesteśmy produktem i niewolnikiem kultury, w której się wychowaliśmy. Żyjąc w tej kulturze i nie jeżdżąc po świecie, mogłoby nam się wydawać, że wszyscy ludzie na całym świecie mają takie same wartości i takie same podejście do życia. Wiecie, czym jest zabójstwo honorowe? Niedawno w Indiach doszło do makabrycznego zabójstwa. Brat ściął głowę swojej siostrze za to, że chciała zawrzeć małżeństwo wbrew woli rodziny, przekraczając granice kastowe, co oficjalnie jest zabronione. Konstytucja nawet zabrania tego, a nawet Kościół ewangeliczny się z tym zmaga. Więc brat uciął głowę siostrze, ponieważ zhańbiła swoją rodzinę. Ale w tej samej kulturze homoseksualizm jest potępiany. Ich religia mówi, że za tego typu czyny w następnym życiu grozi wcielenie się w zwierzę. Są gorsze rzeczy, bo w hinduizmie również można po śmierci wcielić się w kamień, więc w zwierzę i tak jest lepszą opcją. Więc takie myśli homoseksualne należy w sobie tłumić. Ale poddać się swojemu gniewowi jest jak najbardziej okej, ponieważ ja bronię honor rodziny. To jest element mojej tożsamości. To jest to, jakim ja naprawdę jestem. Ale są rzeczy, które należy tłumić. W naszej kulturze należy w sobie tłumić agresję i chęć pobicia kogoś, gdy zajedzie nam drogę samochodem. Natomiast ideologia gender jest afirmowana. Więc w jednej kulturze ścinam głowę siostrze, ponieważ zhańbiła rodzinę i uważam, że tak jest słusznie. Że tak mówi mi moje wewnętrzne ja, że to jest dobre. W innej kulturze moje wewnętrzne ja, moja najgłębsza tożsamość mówi mi, że powinienem iść na terapię, ponieważ mam problem z gniewem. My naprawdę potrzebujemy zewnętrznego autorytetu, bo my nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Jeśli my pójdziemy za głosem naszego serca, to Biblia nam mówi, że ono jest zwodnicze. Że jest zepsute jak nic innego. Więc idź za głosem swojego serca jest jedną z najgłupszych podpowiedzi, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi. Wręcz powinniśmy powiedzieć, nie idź za głosem swojego serca. Bo wyjść za mąż i ożenić się tylko wiesz dlatego, że jesteś zakochany z jedną z najgłupszych pomysłów. I przepisem na rozwód i tragedię. I dla ciebie i nie daj Boże dzieci. Dlatego właśnie dobrze jest mieć Pismo Święte za swój najwyższy autorytet, ponieważ to wyzwala nas emocjonalnie i intelektualnie. Emocjonalnie, ponieważ nie muszę się przejmować już dłużej tym, co ludzie o mnie myślą. Ważne jest, co Bóg o mnie myśli. To ma prawdziwe znaczenie i to jest uwalniające emocjonalnie. Jeśli Bóg jest moim Stwórcą i On mnie kocha, i On mi mówi te same słowa, które skierował do swojego syna. Jesteś synem moim, jesteś córką moją ukochaną. To chociaż ludzie krzywo na mnie patrzą, to będzie mi przykro z tego powodu. Ale uwalniające jest to, że ja wiem, co Bóg o mnie myśli, co Bóg o mnie mówi. A intelektualnie? To, czym zachwyca się dzisiejsza cywilizacja Zachodu, dla naszych wnuków będzie polem wstydu i śmiechu. A jeśli nie wnuków, to prawnuków, ale raczej wnuków, ponieważ wszystko dzisiaj szybko się toczy. Będą się pytać, czy ci ludzie naprawdę tak myśleli? Czy oni naprawdę byli przekonani, że to jest prawda? Tak samo jak my dzisiaj możemy się smutno śmiać, czytając na przykład przedwojenne, powojenne manifesty komunistyczne, zapowiadające socjalistyczny dobrobyt. Taki dobrobyt, w jaki dzisiaj opływa Rosja, Korea Północna, Wenezuela czy Kuba. I moglibyśmy powiedzieć, czy ci ludzie byli aż tak głupi, żeby w to wierzyć? Że to jest dla nich autorytet. Że za tym poprowadzę całe moje życie. No byli i nie byli. Na pewno lecieli bez świateł lądowania. Na pewno nie wiedzieli, gdzie jest ten statek. Więc poszli za intuicją, poszli za głosem serca, poszli za cudzą podpowiedzią, za cudzą elokwencją, a bardzo wielu ludzi poszło ze strachu oczywiście. Jeszcze innym sposobem na sprawdzenie tego, że to, co ludzie, jakie ludzie mieli pomysły, że jest mądre, że to są dobre wzorce, to wystarczy popatrzeć na reklamy sprzed 30 lub 40 lat. Nawet te polskie. Za pierwszą reklamę uznaje się tą z roku 83. Jedynym sposobem, żeby uniknąć kompromitujących pomysłów na życie, tragicznych konsekwencji ludzkich wzorów na życie, to jest oprzeć się na Piśmie Świętym. Bo gdy dzisiaj poczytamy na przykład świętego Augustyna, IV wiek, Anselma z Canterbury, XI wiek, Wycliffa, reformatora z XIV wieku, to spotkamy się z naszymi braćmi. Owszem, inne czasy, inne wyzwania, inna kultura, ale Bóg i Jego prawda zawarte w ich pismach, ich dziełach są ciągle takie same. Podalibyśmy im rękę, uściskalibyśmy jako kochanych braci w Jezusie Chrystusie, mimo setek tysięcy lat. Natomiast ludzkie ideologie, te stojące w przeciwieństwie czy w sprzeciwie do Bożego Słowa, przychodzą i odchodzą i przemijają. Zostają te, tak naprawdę, które są w zgodzie z Bożymi prawami. I niby dlaczego z dzisiejszymi ideologiami, o których już wspomniałem przed chwilą, wprost i nie wprost, tymi stojącymi w kontrze do Boga, miałoby być inaczej niż z tymi sprzed 500 lat, sprzed 100 lat, sprzed 50 lat. Skoro historia nam pokazuje, że kiedyś ludzie byli przekonani, że tak to teraz już będzie. Dzisiaj są przekonani, dzisiaj doszliśmy już do pełni. To jest ten szczyt, to jest to najlepsze, co ludzkość mogła osiągnąć. Gdzie? Oczywiście w tej zdemoralizowanej i upadającej, mordującej się nawzajem cywilizacji Zachodu. Na którą patrzy Azja, Afryka, Indie i przecierają oczy ze zdumienia. Że to jest ta światła demokracja, którą chcą nam narzucić. Autorytet Pisma Świętego jest uwalniający intelektualnie. Pozwala nam wyjść poza ograniczenia naszej kultury. Pozwala nam myśleć poza promowanymi zewsząd schematami. Dlatego to dobra rzecz, że Pismo Święte jest najwyższym autorytetem. Ale w takim razie jeszcze króciutko, jak to praktykować? Autorytet Pisma Świętego dotyczy zarówno naszej woli, jak i naszego serca. Bo jeśli Pismo Święte ma być twoim autorytetem, to znaczy, że będziesz mu posłuszny, nawet jeśli nie chcesz. Że jestem posłuszny Bożemu Słowu, nawet jeśli w danym momencie nie chcę. A jeśli ci się to nie podoba, to lepiej nie miej dzieci. Okay? Dla dobra naszych dzieci stawiamy im granice. Wymagamy od nich wywiązywania się z obowiązków, których nie lubią. Potrafią rzucać się na ziemię i mówią, ja prędzej umrę, niż to zrobię. Zabraniamy im rzeczy, które wiemy, że mogłyby ich skrzywdzić. A przecież różnica poziomu mądrości, powiedzmy, 4-letniego dziecka i osoby dorosłej, choć jest duża, to i tak jest bez porównania do różnicy, która jest między Bożą mądrością, a naszą ludzi dorosłych. Jeśli oczekuję od dziecka, żeby mnie słuchało, nawet jeśli ono tego nie chce, to jak śmiem nie słuchać dobrego Boga? Nawet jeśli coś mi w tym momencie z tego, co On chce ode mnie, mi się nie podoba. To jest praktykowanie uznania Bożego autorytetu, jeśli chodzi o naszą wolę. Bo będą chwile w naszym życiu, gdy nasze emocje będą pragnęły jednego, ale wybierzemy to, co jest słuszne. To, co podoba się Bogu. Bo Boże przykazania są nam najbardziej potrzebne właśnie wtedy, gdy emocje biorą górę. I robiąc to, co podoba się Bogu, zobaczymy, że staje się to dla nas bardziej realne i sensowne. To wola, a serce? W Hebrajczykach mamy piękny werset mówiący, że gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamysły i zamiary serca. Z sercem jest trochę tak, jak z woskiem lub lakiem i pieczęcią. Pieczęć w starszych czasach, dzisiaj już tylko ozdobnie, odciskano kiedyś w wosku i laku i tym pieczętowano jakiś dokument. I gdy ten dokument został zawieziony, podany adresatowi, on mógł sprawdzić, czy ta pieczęć nie jest złamana. Wosk był bardziej kruchy, lak jest mniej kruchy. Tu mamy po prawej stronie pieczęć królewską, naszą polską królewską. I też jeden z dokumentów Władysława, pod którym taka pieczęć wisi. Ale jeśli wosk lub lak nie jest podgrzany ogniem, nie jest roztopiony, to pieczęć albo się w nim nie odciśnie, albo go skruszy. Skruszy wosk lub lak, jeśli mocno się będzie przyciskało. I tak samo, jeśli nasze serce nie będzie zmiękczone, to Boże prawdy albo nie odcisną swojego śladu na naszym życiu, albo nas złamią lub załamią, że ja nie jestem w stanie sprostać tym wszystkim rzeczom. Więc czym jest ten ogień, który podgrzewa nasze serca, żeby ta pieczęć Boża mogła być w nim odbita? To jest właśnie Biblia, to jest Ewangelia. Wszystkie religie mają swoich bogów, którzy przekazują ludziom jakieś objawienia, oczekują jakichś zachowań, praktyk, rytuałów, ale tylko chrześcijaństwo ma Boga, który przychodzi na ten świat i poddaje się autorytetowi. Pan Jezus zna i przestrzega słów Pisma Świętego. A na koniec swojego życia mówi: nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz, mój Ojcze, i poddaje się Jego woli. I to go zabija. Był posłuszny i to do strasznej śmierci. Dlaczego? Dla mnie i dla Ciebie. I to jest autorytet, któremu możemy zaufać, ponieważ nikt nigdy nie kochał Cię tak, jak Jezus Chrystus. Nikt nigdy nie poświęcił dla Ciebie tyle, co poświęcił Pan Jezus. W tym jest ten ogień. Pan Jezus pokochał nas. Gdy On dla nas jeszcze w ogóle nie istniał i nie był ważny. Pokochał i oddał swoje życie, byśmy byli uratowani. Takiemu Bogu, takiemu autorytetowi można zaufać. I Jego Słowo rozgrzewa serce. I potrzebujemy to praktykować. Apostoł Piotr w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie mówi: dlatego zamierzam ciągle Wam przypominać o tych sprawach. Dlaczego? Dlatego, że nasze serce, podobnie jak wosk lub lach, bez gorąca twardnieje. I my regularnie twardniejemy. Potrzebujemy ciągle przypominać sobie o wielkim Bożym zbawieniu. W tej chwili może Twoje serce jest rozgrzane społecznością, śpiewem, modlitwą, słuchaniem Bożego Słowa i Twoje troski, niepokoje, lęki, z którymi zmagasz się, może w tej chwili są przyciszone. Ale za 3 godziny one wrócą. Ponieważ nie ma magii w samym spotkaniu. Dlatego potrzebujemy sobie przypominać i używać zarówno naszej woli, jak i serca. Ewangelii, która będzie rozgrzewała nasze serca, żeby ta pieczęć była odciśnięta. Potrzebujemy przypominać sobie Bożą Ewangelię i żyć według Jego zasad. Potrzebujemy codziennej lektury Pisma Świętego, modlitwy, społeczności w tygodniu, zaangażowania w służbę, dzielenia się Ewangelią z innymi, codziennej praktyki chrześcijańskiej. I nie tylko po to, żeby uznawać autorytet Pisma Świętego. Nie tylko, żeby wiedzieć, że to jest dobra rzecz, że Pismo Święte jest autorytetem. Ale żeby być przez ten autorytet prowadzonym, korygowanym, budowanym, pocieszanym i doprowadzonym, jak mówi Piotr, do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie ma innej sukcesji apostolskiej, nie ma innej sukcesji apostolskiej, jak tylko autorytet Pisma Świętego. Nadchodzi nowy rok. czas podejmowania wyzwań, które później umierają w okolicach lutego i marca. Ale może tym razem warto odświeżyć dobrą praktykę czytania codziennie 3-4 rozdziałów. I przeczytasz Pismo Święte całe przez rok i jeszcze zostanie ci czas na jakiś urlop, na jakąś chorobę, na jakiś wyjazd. Potrzebujemy Pisma Świętego. Świadomie, i to jest nasza wola, i od serca, żeby było rozgrzane. Żebyśmy wtedy, kiedy nasze emocje będą mówiły nie, odpuść sobie. Teraz nie musisz być lojalny i wierny Bogu. Teraz na chwilę możesz dla siebie coś zrobić i tobie będzie dobrze. Powiedzieć temu nie. Bo moja radość i moje spełnienie jest wtedy, kiedy postąpię tak, jak mój Ojciec tego chce. I w tym mam radość. I wiesz, że masz w tym radość. Kiedy powiesz grzechowi nie, nawet jeśli stracisz jakąś przyjemność chwilową, materialną, niematerialną, to radość, którą Bóg wzbudza w sercu, jest nieporównywalna. Autorytet Pisma Świętego. Jak dobrze, że je mamy. Korzystajmy, bo potrzebujemy. Niech nas prowadzi. Amen. Powstańmy, proszę.